tydzień temu na pierwszym nabożeństwie Nowego Roku mówiliśmy o tych pierwszych dwóch drogach tego przepisu na sukces w 2011 roku. Dlaczego takie odważne słowo? Dlaczego odważamy się mówić o sukcesie, kiedy wokół nas tak wiele porażek, tak wiele trudności, tak wiele potknięć, tak wiele różnego rodzaju kryzysów? Dlaczego Kościół ma mówić o sukcesie? Bo my nie jesteśmy z tego świata. Bo my należymy do Pana, do Boga naszego, który troszczy się o nas. I oparliśmy nasze rozważania na liście do Galacjan, 6 rozdział, 2 wersety, 9 i 10. I w tych dwóch wersetach odnalazłem jakby 4 drogi, które pomogą nam osiągnąć sukces w naszym duchowym życiu. I oto apostoł Paweł zapisał do kościoła, do zboru, do Galacjan takie słowa: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Czy jest to sukces? Zbieranie bez znużenia? To nie jest porażka, to nie jest jakieś potknięcie, to nie jest kryzys, kiedy mówimy o tym, że żniwo będzie wielkie. Dalej czytamy w 10 wersecie: przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć definicję, którą przeczytałem czy przedstawiłem tydzień temu. Sukces to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoznacznym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Przepiękna definicja, pasująca szczególnie do nas. Dlatego, że w tym świecie ludzie, którzy chcą osiągnąć sukces, kładą nacisk na jedną dziedzinę. A więc jeśli ktoś chce osiągnąć sukces w polityce, to kładzie nacisk w 100% na to, by być najbardziej skutecznym politykiem. Po drodze może sypać się mu rodzina, może być wiele skrzywdzonych ludzi, ale on aby osiągnąć sukces. Tak samo w sporcie. Znamy wybitnych sportowców, którzy osiągnęli niesamowite wyniki. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście galę sportu, kiedy honorowano czempionów, tych najlepszych, którzy zdobyli złote medale, którzy sprawili, że grany był hymn Polski na różnych obiektach, na różnych stadionach. Ja lubię patrzeć na takich zwycięzców, na takich czempionów, ale niektórzy z nich mają niesamowite porażki w swoim osobistym życiu. Mają rozbite rodziny, bo skupili się na osiągnięciu sukcesu. Prawdziwy sukces polega na tym, że spełniają się nasze marzenia i dochodzimy do spełnienia naszych pragnień, ale zachowujemy równowagę pomiędzy wszystkimi płaszczyznami naszego życia. I to jest sukces. W Kościele także. Potrzebujemy tej równowagi. I właśnie o tej równowadze mówimy. Co trzeba, czego nam potrzeba, aby sukces był osiągnięty. Cytowałem jeszcze inne słowa. Innymi słowy, sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu czasu. To nie jest coś, co się wydarzyło w jednym momencie, w jednej chwili. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartość, które są jego wyznacznikiem. Dla każdego człowieka sukces jest widziany w inny sposób. Ważną rolę odgrywają tutaj hierarchia wartości, doświadczenie wyznawane przez każdą z osobna. Miarą sukcesu może być także zrealizowanie planu, szczęście, zdrowie, własność materialna. Człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełnią się wszystkie jego oczekiwania. I my jako ludzie wierzący także pragniemy mieć sukces w naszym duchowym życiu. Pragniemy osiągnąć to, co Bóg zaplanował dla nas. Pragniemy to wszystko pogodzić i w tej równowadze pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia osiągać nasze przeznaczenie, osiągać nasze zwycięstwo. Dlatego nie można popadać w skrajności. Musi być równowaga w naszym duchowym życiu, abyśmy osiągnęli sukces. I o tej równowadze mówiliśmy. Powiedziałem o dwóch pierwszych drogach. Pierwsza droga, która wynika z tych dwóch wersetów, brzmi tak. Bądź pozytywnie nastawiony. Bądź pozytywnie nastawiony. Nie poddawaj się w czynieniu dobra. O tym mówiłem tydzień temu. Powiedziałem takie słowo. Jest bardzo trudno pesymistom czynić dobrze. Pesymiści nie są nastawieni do czynienia czegoś dobrego. Oni są wiecznie nastawieni negatywnie. Zawsze widzą problemy. Nie są w stanie niczego osiągnąć. A więc mówiliśmy o tym, że pozytywne nastawienie wynika z relacji z Bogiem. Ci, którzy mają głębokie relacje z Bogiem, ci, którzy żyją w bliskich relacjach z Bogiem, którzy obcują z Bogiem, którzy znają swojego Boga, zawsze w swoim życiu będą pozytywnie nastawieni. Nie będę tego rozwijał, mówiłem o tym tydzień temu. Pozytywne nastawienie kształtuje w nas optymizm. Nie patrzymy na życie ciągle z problemami, ciągle widzimy tylko porażki, ciągle widzimy niepowodzenia, ciągle widzimy tylko kryzys i potknięcie. My potrzebujemy optymizmu, bo Bóg jest z nami. Pozytywne nastawienie jest kluczem do czynienia dobra. O tym także mówiliśmy. Po drugie, druga droga. To droga aktywności. Bądź aktywny. Kto sieje? Tam jest powiedziane, kto sieje. Jeśli ktoś nie sieje, nie będzie zbierał. A więc w tym wersecie mamy wskazówkę dotyczącą aktywności. Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy być aktywni. I mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest, aby Kościół, aby ci, którzy tworzą tym Kościół, jednostki, które tworzą Kościół, byli to ludzie aktywni w działaniu. Aktywni w działaniu. Tak grozi nam, czasami grozi nam taka stagnacja, takie przyzwyczajenie do pobożności religijnej, w której wyrośliśmy, że przychodzimy do Kościoła, a nie to, że jesteśmy Kościołem, że działamy skutecznie. Mówiliśmy o tym, że to działanie ma różne płaszczyzny. Jedną z takich płaszczyzn jest aktywność w dawaniu i ofiarności. Powołaliśmy się na proroctwo Malachiasza, gdzie Bóg wyraża swój żal do swojego ludu i mówi, czemu wy mnie oszukujecie? A wy pytacie, w czym cię, Panie, oszukujemy? A Pan mówi, ponieważ zaniedbaliście ofiarność, nie przynosicie dziesięciny do spichlerza mego. Wypróbujcie mnie, czy nie otworzę okna niebiańskie. Ja wiem, ja już to przeżyłem, już się z tym zetknąłem nieraz. Kiedy cytuje się ten fragment, wiele uduchowionych ludzi mówi, to jest Stary Testament. To było w Starym Testamencie, to już nas nie dotyczy. Jest to bardzo ciekawe, że jeśli my mamy oczekiwania od Boga, jeśli my chcemy, żeby Bóg coś nam dał, to Stary Testament jest ważny. Bo wtedy idziemy do psalmów, czytamy, co Bóg obiecał, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. Stary Testament. Ileż obietnic, ileż słowa, ileż wspaniałego przesłania jest zawarte w tym Starym Testamencie dotyczących obietnic naszych, kiedy czytamy Izajasza proroka, jak często się powołujemy. Ale kiedy przyjdzie nam coś dać, kiedy przyjdzie nam coś zrobić, kiedy przyjdzie nam coś uczynić. Ostatnio przeżywam taki temat, może w najbliższym czasie usłużę na ten temat. Pytania, jakie zadajemy Bogu. A ja chciałem usłyszeć, jakie Bóg zadaje nam pytania z Bożego Słowa. Bo my często pytamy Boga, na przykład dlaczego? Dlaczego? O Boże, dlaczego? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Często Bogu zadajemy różne pytania. Ale chcę, byście wiedzieli, bracia i siostry, i wyraźnie to odbieram, że Bóg zadaje nam też pytania. Też nas pyta. I też zadaje nam, mam takich 5 pytań, które zadaje Bóg człowiekowi. 5 pytań, na które my musimy odpowiedzieć. 5 pytań, które są ważne, związane z naszym życiem. I Pan też chce usłyszeć naszą odpowiedź. I Pan też chce, abyśmy przyszli i dali Jemu. Mówiliśmy, że aktywność w uwielbieniu. Kolejny temat. O, znam wielu ludzi, którzy mówią, gdzie w Nowym Testamencie jest zapisane, że mamy tak wielbić, jak wy to robicie. To w Starym Testamencie. To było w Starym Testamencie. To są filozofowie religijni współczesnych czasów. A Pan Jezus mówił, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie, w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus mówił do nich, gdy kazali uciszyć rozszalałych, zielonoświątkowych uczniów, którzy szli i krzyczeli na chwałę Bogu, Pan Jezus mówił, nie umilkną, bo jeśli oni zamilkną, to kamienie krzyczeć będą, to wy się uspokójcie. Ja oczekuję na tą chwałę, ja chcę tej chwały. Ja pragnę tej chwały. Dlatego mówiłem, że nasz zbór w mojej wizji, w naszym jakimś przeżywaniu, oczekiwaniu ma to być zbór radosny, głośny z uwielbienia, rozśpiewany, wykrzykujący Bogu na chwałę. Bo tak Bóg pragnie. Takimi ludźmi chcemy być. Dzisiaj kolejne dwie drogi. Myślę, że Pan odkryje nam kolejne prawdy w drodze do sukcesu. A więc czytaliśmy już ten werset. Czwartą drogą, którą odnajduję w tym tekście, to jest cierpliwość. Bądź cierpliwy. To jest niesamowita cecha. Bądź cierpliwy we właściwym czasie, w odpowiedniej chwili. Bóg uczyni to, co obiecał. Bądź cierpliwy. Galacjan 6:9 brzmi tak, we właściwym czasie. Rządź będziemy, a więc będziemy zbierać żniwo. Będzie sukces. We właściwym czasie cierpliwość. Cierpliwość. Potrzeba nam jej. Patrząc na nasze ziemskie życie, cierpliwość w wychowywaniu dzieci. Jakże czasami tracimy nastolatki. Znam takie dwie. O. Cierpliwość. Panie, cierpliwości. Daj mi cierpliwość, jest ona potrzebna. Bo bez niej jest ciężko. Człowiek popada w różnego rodzaju stany emocjonalne, załamania nerwowe, puszczają mu nerwy. Gdy brak cierpliwości, jest to niesamowita cecha, cierpliwość. Cierpliwość. Jest to owoc ducha. Tak to zobaczmy, że cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. Tak mówi Boże Słowo. Jest to coś, co Bóg w nas kształtuje. Jest to coś, co Bóg formuje w moim sercu, w moim duchowym życiu, po to, abym mógł osiągnąć sukces, abym mógł zbierać żniwo, abym mógł rządzić bez znużenia we właściwym czasie. Muszę być cierpliwy. O tym mówi Boże Słowo. Owocem zaś ducha są. List do Galacjan 5:22-25. Miłość, radość, pokój, cierpliwość. Cierpliwość. I tam dalej wymieniona jest cała lista tych cech Ducha Świętego, które są w nas. A ci, którzy należą do Chrystusa, oni już oddali Mu swoje życie, ukrzyżowali swoje cielesne pożądliwości z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępować będziemy. A więc cierpliwość. I ta postawa cierpliwości prowadzi nas do drugiego miejsca, w którym zaczynamy rozumieć, zaczynamy przeżywać, że Bóg nas nie zawiedzie. Że Bóg nas nie zawiedzie, bo wiem, komu zaufał. Wiem, że Bóg się o mnie troszczy. Niech w roku 2011 będzie to głęboko w nas, w naszych sercach, myślach, w naszej duszy. Bóg mnie nie zawiedzie. Ja modlę się o różne sprawy, potrzebuję Jego ingerencji, mam wiele potrzeb. Ja wiem, że mój Bóg mnie nie zawiedzie, bo jestem optymistą. Jestem człowiekiem działania. Jestem ofiarny. Oto patrzę poprzez pryzmat Ducha Świętego na wszystko w moim życiu. Jestem Jego chwalcą, a więc Bóg mnie nie zawiedzie. On zaspokoi moją potrzebę. On odpowie. W liście Jakuba w 5 rozdziale taki tekst znalazłem. Czekajcie więc cierpliwie, bracia, na przyjście Pana. Chciałbym powiedzieć, że nie tylko na Jego powtórne przyjście, ale na przyjście do mojej sytuacji. Na przyjście do mojej choroby, na przyjście do mojej potrzeby, na przyjście do mojej rodziny niezbawionej, na przyjście do mojego braku pracy. Pan przyjdzie, będę czekał na Niego, będę Mu ufał, On mnie nie zawiedzie. Jak rolnik oczekuje wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie wczesny i późny deszcz, tak i wy bądźcie cierpliwi, podnoście się wzajemnie na duchu. To też mogą robić optymiści. Pesymista cię zdołuje. Jeśli będzie cię podnosił na duchu pesymista, to cię nie podniesie. To cię ściągnie. Ściągnie jeszcze niżej. Zasieje jad w twoje serce, że jest źle, że jest fatalnie, że nie wyjdzie, że się nie powiedzie, że będzie klęska, że to wszystko runie. Ale optymista podniesie, wzmocni, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie szemrajcie jedni przeciw drugim, żebyście nie zasłużyli przez to na sąd Boży. O, za szemranie może być sąd Boży? A słyszałem, że nie stanę przed sądem, a więc nie mogę szemrać. Nie będę szemrał. Nie będę szemrał na brata. Nie będę szemrał przeciwko drugiemu, abym nie zasłużył przez to na sąd Boży. Oto bowiem sędzia już stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości, bracia, niech wam służą prorocy, którzy przemawiali w imię Pańskie. I znów, gdy czytamy biografię, historię, jakże oni byli cierpliwi, jakże musieli w cierpliwości czekać, a prorokowali nadejście Mesjasza, jak Izajasz, którego dziś cytujemy, o którym wspominamy przy różnych okazjach, czy to Wielkiej Nocy, kiedy czytamy 51 rozdział, gdzie jest mowa o tym, że on nasze winy wziął na siebie, choroby. Prorokował o tym Izajasz. Cierpliwie czekał. Lata mijały, czekał. Starzał się coraz bardziej, czekał. Biblia mówi, że nie doczekał. Ale czekał cierpliwie. Ale Pan Jezus przyszedł. Przyszedł, nie zawiódł. On przyjdzie, On nie zawiedzie. On nas nie zawiedzie. Za przykład niech służą prorocy, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Też będziemy przemawiać. Też chcemy przemawiać proroczo i czekać cierpliwością, bo wiemy, że Bóg nie zawiedzie. I na końcu tej myśli, bo przyjdzie ten właściwy czas, odpowiedni moment, kiedy zobaczę żniwo wokół siebie, kiedy zobaczę Boże błogosławieństwo. W liście do Galacjan 6:9 czytamy: nie ustawajmy w czynieniu dobra. Czyli bądźmy aktywni, bądźmy optymistyczni, bądźmy nastawieni dobrze, bądźmy w działaniu. Nie ustawajmy. Jeśli bowiem nie zaniechamy naszych trudów, to gdy nadejdzie czas żniwa, będziemy zbierali plon. Właściwy czas. Nie ustawajmy w czynieniu dobra. Bądźmy aktywni. Bądźmy dobrze, optymistycznie nastawieni. Ufajmy Bogu. Bądźmy cierpliwi, bo przyjdzie czas. Oto nadejdzie ten moment, kiedy Pan sprawi mi wielką radość. Kiedy będzie sukces. Kiedy nawróci się mój bliski, kiedy ciało będzie uzdrowione, kiedy moje potrzeby będą zaspokojone, kiedy sytuacja w rodzinie się zmieni, to przyjdzie. Nie ustawajmy w trwaniu, w dobrym. Bądźmy aktywni, bądźmy oddani Bogu. Nie poddawajmy się. W pierwszej księdze Kronik, 28 rozdział, wiersz 20 brzmi tak. Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła. Nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan Bóg mój będzie z tobą. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokół służby w świątyni. Oto mamy Bożą obietnicę. Bóg nas powołał. Pan Jezus powiedział: buduję mój Kościół, którego bramy piekła nie są w stanie przemóc. Jeśli Pan Jezus mówi, że to jest Jego Kościół i On go buduje, nie narzekajmy. On jest głową Kościoła. On jest tym, który nas powołał, abyśmy podeszli ochotnie do dzieła. Dzielnie i ochotnie. Tak jak Dawid zachęcał swego syna Salomona. Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła. To jest nasze powołanie. Nie bójmy się. Nie lękajmy się, gdyż Pan Bóg nasz jest z nami. To jest obietnica, którą Bóg nam dał. Jeśli Boga nie ma z nami, dajmy sobie spokój. Ale Bóg jest z nami. Przepraszam, to przecież Stary Testament. Bóg się nie zmienił. On jest ten sam. Amen. On jest z nami. Tak jak obiecał być Salomonem, tak obiecał być z nami. Czytamy w Nowym Testamencie wiele razy powtórzone myśli starego, gdzie Bóg kontynuuje swoją obietnicę. Nie bój się, nie lękaj się, bo będę z tobą. Nie zawiodę cię, nie opuszczę cię. To jest piękne chrześcijaństwo, kiedy z takim nastawieniem idę przez życie. I tutaj Dawid daje proroczą obietnicę Salomonowi. Dopóki nie będzie wykonana cała praca wokół służby w świątyni Pana, Bóg będzie z nami do końca. Pan Jezus nam obiecał, że będzie z nami do końca. I czwarta droga, o której mówimy. Bądź wytrwały. Nie poddawaj się. To jest wielkie wyzwanie. Dlatego, że przychodzi tak zwane zmęczenie materiału albo zmęczenie życiem. Przeżywaliście takie momenty, kiedy ręce opadają, kiedy wydaje się, że nie dam już rady. Sportowcy, którzy są długodystansowcami, którzy pokonują różne odcinki długie, mają takie momenty. Nasza mistrzyni Justyna Kowalczyk. Niedawno obserwuję jej zawody, bo są pasjonujące. Walka, to nie jest jakiś tam, to nie jest gra w szachy. To jest wyczyn, to jest walka, to jest niewyobrażalne wyczerpanie organizmu. Tego jednego, który Bóg nam dał. Przychodzą takie momenty. Był taki moment ostatnio w tym turnieju ski, kiedy zaczęli się śmiać z niej. Kiedy powiedzieli, spuchłaś, już nie dasz rady. Kiedy odpadła w jednym biegu. Czytałem w internecie wypowiedź trenera, że jakiś czas przepłakała w hotelu, kiedy złośliwi polscy dziennikarze dokuczali jej i mówili, spuchłaś, to co przegrasz już, nie masz szans. A wczoraj pobiegła i nie było mocnych. Nie było mocnych, bo do wytrwałych należy zwycięstwo. Przychodzą słabości, przychodzą momenty, w których opadają nam ręce, kiedy tracimy siły, ale my musimy się pozbierać. My, tym bardziej, kiedy Bóg jest z nami, my, którzy mamy Ducha Świętego, my, którzy polegamy na Chrystusie, wytrwale musimy nie ustawać do końca, bo taka jest wola Boża. Ale jak? A więc, aby być wytrwałym, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Wytrwały w oczekiwaniu na moc Ducha Świętego. Nie ma większej energii, siły, którą możemy nabyć, jak moc Ducha Świętego w życiu człowieka. Jak to namaszczenie, jak ta siła, którą Pan nam daje. To jest pragnienie autorów listów apostolskich do Kościoła. To było pragnienie Pana Jezusa Chrystusa. To jest pragnienie Boga w niebie, aby Jego Kościół, aby Jego lud był pełen Ducha Świętego. To jest fundamentalna prawda Nowego Testamentu. Na tym powinniśmy budować nasze duchowe życie. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, apostoł Paweł zachęca Kościół w Efezie. Wykorzystujcie każdą sposobność, by dobrze czynić, bo dni są złe. Jakby pisał do nas, jakby kierował te słowa do XXI wieku, dni są złe, ale wy wykorzystujcie każdą sposobność, by dobrze czynić. To jest Kościół. To są ci, którzy są mu oddani. Nie bądźcie więc nierozumni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana. To jest nasza powinność, abym zrozumiał, jaka jest wola Boża odnośnie mojego życia. I apostoł Paweł mówi, jaka to jest wola. Bądźcie pełni Ducha Świętego. To jest wola Boża dla nas. Nie bądźcie więc nierozsądni. Dzisiaj mamy wielu nierozsądnych chrześcijan, którzy lekceważą to przesłanie o Duchu Świętym. Dlatego są słabi. Dlatego szybko się poddają, dlatego szybko opadają im ręce, dlatego brak im cierpliwości, dlatego brak im wytrwałości, optymizmu, nadziei, bo nie ma Ducha Świętego w nich, nie ma mocy Bożej w nich. Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami i wydaje im ostatnie polecenie. Pewnego zaś dnia, kiedy był razem z nimi, wydał im takie oto polecenie. Nie opuszczajcie Jerozolimy, lecz oczekujcie tu na spełnienie się tego, co wam przyobiecał Ojciec i o czym ja również wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, a wy zostaniecie wkrótce ochrzczeni Duchem Świętym. To jest niesamowite przeżycie, do którego zachęca nas Pan Jezus. Być ochrzczony w Duchu Świętym. Czytamy w drugim rozdziale, od 1 do 4 wersetu. A kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu. Naraz dał się słyszeć pochodzący z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, który napełnił cały dom, gdzie wszyscy przebywali. Równocześnie pojawiły się nad nimi jakby języki z ognia i rozdzieliły się po jednym i spoczęły na każdym z osobna. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić językami, obcymi językami, tak jak im sam Duch Święty pozwalał mówić. Halleluja. Wiecie, ja tak czytałem ten fragment jako stary zielonoświątkowiec. Zastanowiłem się znów nad pewnymi myślami, które tak świeżo do mnie przemawiają. Oto Pan Jezus mówi, że stąpiły na nich języki ognia. Na każdego. Duch Święty spoczął na nich. Ale tam miały miejsce dwa zjawiska. Ogień i wiatr. I tak pomyślałem sobie, jak to się ma ku sobie? Jak to pasuje jedno do drugiego? I odkryłem, że to idealnie pasuje. Kiedy Duch Święty wstępuje na nas, jak ten płomień ognia, kiedy rozpala nas, to ciągle potrzebujemy tego powiewu ducha, aby ten ogień rozniecać. Aby ten ogień rozniecał w nas, rozpalał nas. Nie ma nic lepszego, jak rozpalanie ognia i dmuchamy, tak? Albo taka pompa. Wtedy ten podmuch roznieca ogień. A więc Pan nie myli się, Bóg się nie myli. On pragnie napełnić nas tym ogniem z nieba, tym entuzjazmem, tą pasją. Ale oto, co się dzieje. Wielu nie trwa w tej społeczności z Duchem Świętym i szybko gasną. Potrzebujemy ciągle tego wiatru, który rozpala w nas ten ogień. Który rozpala w nas ogień Ducha Świętego, abyśmy mogli być pełni Bożego Ducha. Znowu mamy kilku sceptyków, którzy uważają, że tego już nie ma. Że Kościół tego już nie potrzebuje. Że to się skończyło z czasami apostołów. No dziwne, dlatego że w Dziejach Apostolskich Piotr, który był właśnie kasnodzieją dziejów apostolskich, powiedział takie słowa w drugim rozdziale, 38 do 39 werset. A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się. Czy to przeminęło? Nie. Ciągle ludzie muszą się upamiętać. Ciągle ludzie potrzebują upamiętania. I niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Czy chrzest minął? Nie. Ciągle mamy chrzcić tych, którzy się upamiętali. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Ci, którzy się upamiętali, otrzymają dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Bóg, Pan nasz, powoła. Nic nie minęło. Kochany Kościele, nic nie minęło. Niech filozofowie, teologowie mówią, co chcą. Nic nie minęło. Piotr głosił upamiętanie. My głosimy upamiętanie. Piotr głosił chrzest w wieku dorosłym na odpuszczenie grzechów. I my to głosimy. Piotr głosił dary duchowe, że mogą je otrzymać ci, którzy się nawrócili. W kontekście chrztu w Duchu Świętym. Kiedy byli razem na jednym miejscu. Bo to jest cały drugi rozdział. Tam jest mowa o chrzcie w Duchu Świętym. Ludzi wierzących, oddanych Jezusowi, otrzymali dar Ducha Świętego. I to jest obietnica. Ta odnosi się do tych, którzy tam byli, do ich dzieci, następnego pokolenia oraz do wszystkich. Chwała Bogu, że nas Piotr ujął. Zapisał nas na listę, którzy są z dala. Ilu ich Pan nasz powoła. Chwała Bogu, że Pan nas powołał. A więc potrzebujemy tego napełnienia, aby był sukces, aby ludzie się nawracali, aby działy się cuda. Potrzebujemy Ducha Świętego. Nie chcemy być wyschłą grupą, która spotyka się, aby przeżyć. Mamy być grupą napełnioną Bożą mocą, gdzie dynamit Boży działa, gdzie entuzjazm Boży płonie, gdzie Boży wiatr wieje. Amen? Aby to się działo, potrzebujemy Ducha Świętego. Co jeszcze? Wytrwali w oczekiwaniu na moc Ducha Świętego. Wytrwali w oczekiwaniu na cud. Na cud zbawienia. Potrzeba nam wytrwałości. Dlatego wytrwałość połączona jest z cierpliwością. O, jakże byśmy chcieli, aby już oddali życie Bogu ci, za którymi przed Panem zabiegamy. O, jakże byśmy pragnęli. Ale my musimy być wytrwali do końca. My musimy wierzyć do końca. Musimy ufać Bogu. Musimy powierzać tych ludzi Bogu. Musimy oczekiwać na ten dzień z cierpliwością i wytrwałością, choć czasami ręce opadają. Ale jesteśmy wytrwali. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. I wyprowadził ich na zewnątrz i rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To jest opis sytuacji, która wydarzyła się w więzieniu, kiedy Paweł i Sylas nagle wyszli poprzez Bożą moc, kiedy Bóg poruszył fundamentami więzienia, kiedy mury się zatrzęsły. Chciał się zabić, bo był stróżem więziennym. Wiedział, jaka kara go może spotkać za to, że nie dopilnował więźniów. Co mam czynić? Co mam czynić? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Choć wygląda to tragicznie, choć serca są twarde jak skała. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. My musimy uwierzyć, musimy być wytrwali i do końca ufać Bogu, że póki ci ludzie żyją, jest czas łaski, jest czas zbawienia. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. A Pan sprawi, że będzie taka możliwość, aby ci, którzy są w domu Twoim, mogli usłyszeć słowo Pańskie, mogli usłyszeć świadectwo, mogli usłyszeć przesłanie. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 werset. Nie pozwólcie więc wydrzeć sobie nadziei. Czyli coś zależy ode mnie. Nie pozwólcie więc wydrzeć sobie nadziei, dzięki której oczekujecie na wielką zapłatę. Panie, nie pozwolę diabłu wydrzeć mi nadziei. Emocjom moim, innym ludziom, uczuciom, tym co widzę, nie pozwolę sobie wydrzeć nadziei. Potrzebna wam wytrwałość. Bo tylko dzięki niej, poddając się woli Bożej, dostąpicie spełnienia się w was obietnicy Bożej. Już niedługo, bardzo niedługo przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie opóźni się na pewno. Niech to będzie prorocze przesłanie. Tak, wiemy, że Pan Jezus niedługo przyjdzie, ale chciałbym te słowa zadedykować wszystkim, którzy w tym roku oczekują na Boży cud. Chcę powiedzieć w imieniu Pana, już niedługo przyjdzie ten, który ma przyjść i nie opóźni się na pewno do Twojej sytuacji, do naszej sytuacji, do naszych potrzeb, aby dotknąć nasze choroby, aby wyzwolić naszych bliskich, aby dokonać cudu w naszym życiu. Sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierze. Gdyby zaś cofnął się, przestanę mieć w nim upodobanie. Lecz my nie należymy do tych. Chcemy trwać w wierze. Chcemy być wytrwali. I na koniec wytrwali aż do końca. To jest apel. To jest zaproszenie, aby być wytrwałym do końca. Tak Bóg pragnie. Tak było w całej historii Bożego ludu. Masz być wytrwały do końca. W księdze Jozuego, 21 rozdziale, znalazłem takie 3 wersety. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Przez co musiał Izrael przejść? Prześledźcie historię. Prześledźcie historię Izraela od wyjścia z ziemi egipskiej, z niewoli. To taki obraz naszego wyjścia z grzechu, nowonarodzenia. Czy to była łatwa droga? Czy to była prosta droga do ziemi obiecanej? Czy ich ludzkie słabości, a także przeciwności nie stawały im na drodze? Czyż nie musieli się zmagać? Czyż nie było im ciężko? Czyż wiele razy nie mieli rzucone kłody pod swoje nogi? Czyż wiele razy nie musieli cierpieć? Czyż wiele razy nie byli dotknięci różnego rodzaju problemami? A mimo tego czytamy na końcu Księgi Jozuego, że nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Spełnił Pan wszystkie. Dlaczego? Bo wytrwali. Nie wszyscy. To smutne. Tak, nie wszyscy wytrwali. Biblia mówi nam, że legli na pustyni, że kąsały ich węże, że odeszli, że zrezygnowali, że poszli za bóstwami narodów, które mijali, że poszli w bałwochwalstwo, w niemoralność, w rozwiązłość. Padli na pustyni. Inni zaczęli narzekać, zaczęli utyskiwać, zaczęli mieć pretensje do Pana Boga. Poginęli. Ale byli tacy, którzy doszli. W ich życiu żadna obietnica nie zawiodła. Wszystkie się spełniły. Pragnę i modlę się, abyśmy byli takim Kościołem. Czy będzie łatwo? Oj nie. Pan Jezus o tym mówił. Ostatnie dwa króciutkie fragmenty. Ewangelia Mateusza, 21-22 werset. 10 rozdział. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna. Pan Jezus o tym mówi. Zobaczcie, jaka wizja. Jest to w kontekście, kiedy Pan Jezus mówi, aby pójść za Nim. Aby Go naśladować. Aby być Mu posłusznym. Aby należeć do Niego. Czasami mamy takie wyobrażenie, że jesteśmy więksi niż sam Pan Bóg. Bo jesteśmy Kościołem, to nic nam się już nie zdarzy. Same tylko pozytywy, sama tylko gloria. A Pan Jezus mówi, wyda na śmierć brat brata i ojciec syna. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Pan Jezus pomylił się? Czy Pan Jezus mówił jakąś fikcję? Przecież ja nie chcę, żebym był w nienawiści. Ja chcę mieć wszystkich przyjaciół w tym świecie. Ja chcę, żeby oni mnie szanowali, żeby byli mi przyjazni, żeby przyszli do mnie, żeby się wszyscy nawrócili obok mnie. Ale niestety, Pan Jezus powiedział, że tak nie będzie. Że nie będzie do końca w 100%, że będziemy mieli posłuch. Będziecie w nienawiści u wielu ludzi, u wszystkich, którzy mnie nie poznali, dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jeszcze jeden fragment. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 12-13 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A więc w drodze do sukcesu potrzeba nam wytrwałości. Potrzeba nam wytrwałości. Bądźmy, mówię to do siebie, bądź Leszek. Bądźmy, Kościele, pozytywnie nastawieni. Bądźmy aktywni. Aktywność jest drogą do sukcesu. Jeśli chcemy zbierać żniwo, musimy siać. Musimy się modlić. Musimy ewangelizować, chwalić, być ofiarni. Musimy być w działaniu. Nie możemy przespać naszego życia. Bądźmy cierpliwi. Cierpliwość jest także cechą ludzi sukcesu, którzy wytrwale, czyli wytrwałość jako ostatni element, wspólnie poskładali te wszystkie drogi w jedno, aby osiągnąć zwycięstwo, powodzenie, sukces, błogosławieństwo, wypełnienie się Bożych obietnic. I Pan da nam odpocznienie. wytchnienie, jak czytaliśmy wcześniej z Księgi Jozuego. I Pan spełni swoje obietnice, które dał nam w słowie kierowanym do nas. Chcemy się modlić o to. Powstańmy. Powstańmy na koniec, na minutę, dwie, na chwilę, aby się pomodlić. Aby stanąć przed Panem. Tak, pragnę dziś się także pomodlić, aby taki świeży deszcz Bożego Ducha stąpił na nas. Abyśmy byli wytrwali w oczekiwaniu na moc Ducha Świętego. Aby Pan dał nam siłę z nieba, aby wyposażył nas, bo ja nie jestem w stanie was wyposażyć. Ja nie jestem w stanie was uzdolnić do zwycięskiego życia. Ja mogę wam powiedzieć, nauczać, wskazać, jak to osiągnąć, ale to Bóg czyni, to Pan Jezus, to Duch Święty czyni. To ja, gdy otworzę się dla Niego, gdy Duch Święty spocznie na mnie, gdy Duch Święty ochrzci mnie swoją mocą, gdy mnie napełni Duch Święty z wysokości, tą obietnicą, o której mówił Pan Jezus, wtedy będę mógł być człowiekiem aktywnym, cierpliwym, wytrwałym, pozytywnie nastawionym. Będę mógł oglądać Boga w działaniu i będę ufał Jego obietnicom. Chcemy stanąć przed Panem przez chwilę jeszcze, nim zakończymy. To nabożeństwo.